Laudetur Jezus Chrystus.
In saecula saeculorum. Amen.
Ostatnio nagrywaliśmy sobie odcinek, ja to wdzięcznie, tak, roboczo sobie zapisałem, śpiewać każdy może, jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej, bo śpiewie dużo mówiliśmy. No i ten początek mszy świętej, czyli krok po kroku, co tam mieliśmy zrobić. Dzisiaj postaramy się powiedzieć trochę o akcie pokuty, o hymnie chwałę na wysokości Bogu, a być może jeszcze, jak w tym się uda, to o kolekcję, jak nie, no to przerzucimy na kolejny odcinek. Przypominam, ksiądz Łukasz Trzaska, ksiądz Michał Haciński. Zaczynamy?
Zaczynamy.
To co to jest ten akt pokuty? O co w tym wszystkim chodzi?
Po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę po raz kolejny, że przychodzimy na mszę świętą. Ja to będę powtarzał wielokrotnie. Może niektórym już się to znudzić, jeżeli będą oglądać te odcinki po kolei. Ale to jest ważne, żeby to sobie naprawdę wziąć głęboko do serca, że my przychodzimy na mszę świętą dlatego, że otrzymujemy tutaj zbawienie.
Trzeba powtarzać wielokrotnie i mówię bardzo poważnie, dlatego że wiem, że są osoby, które chcą kliknąć czasami odcinek tylko po tytule, bo coś zainteresowało. Ja wiem, że mówiłem o czymś na przykład dwa odcinki wcześniej i to bardzo porządnie coś wytłumaczyłem i nagle ludzie znowu zadają to samo pytanie, mając pretensję, że głoszę w tym przypadku jakąś głupotę, gdzie reszta odpisuje, no ale mówił ksiądz, cały odcinek nagrywał, nie można wszystkiego wyjaśnić, dlatego jasne, warto do tego wracać i się
tak,
nie przejmować.
Tak, i to taki refren trochę będzie się powtarzał tych różnych odcinków, że przychodzimy na mszę świętą dlatego, że tu dokonuje się nasze zbawienie. I zbawienie jest tym, co się otrzymuje. Nie da się tego zbawienia wypracować w żaden sposób takim ludzkim staraniem się. Oczywiście współpracujemy z łaską Bożą, współpracujemy z tym ogromnym darem, jaki Bóg nam daje, ale przede wszystkim jest to dar, który my otrzymujemy. Dlatego skoro nie jesteśmy w stanie żyć w taki sposób, żeby na to zasłużyć, to musimy uznać, że jesteśmy słabi i grzeszni. Stąd na samym początku mszy świętej już to się dokonuje, żeby ustawić nas w pozycji człowieka, który staje w pokorze przed Bogiem, bo tu się dokonuje moje zbawienie, więc ja muszę uznać, jestem grzesznikiem, jestem człowiekiem słabym, nie radzę sobie sam. Przychodzę tutaj dlatego, że wiem, że Bóg tutaj mnie obdarzy swoją mocą, siłą do walki o to, żebym starał się do tego zbawienia dorastać, do Królestwa Niebieskiego dążyć. I kiedy w ogóle weźmiemy sobie jakiekolwiek takie powiedzmy dzieła różnych osób, które zajmują się duchowością, mistyków, to zobaczymy, że rozwój w człowieku, rozwój duchowy dokonuje się na takich trzech etapach. Pierwszy to jest oczyszczenie, drugi to jest oświecenie i trzeci to jest zjednoczenie. I kiedy nałożymy to jak kalkę na mszę świętą, to zobacz, że nam to ładnie się pokrywa. Na początku mszy świętej przychodzimy, mamy te obrzędy wstępne, te ryty uznania Bożej obecności. Stawiamy w centrum Chrystusa, który jest też sam w sobie miłosierdziem. Uznajemy grzeszność, przechodzimy ten etap oczyszczenia, potem jesteśmy oświecani Słowem Bożym, i ostatecznie to wszystko prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem w Komunii Świętej. Stąd ten etap oczyszczenia jako pierwszy, żeby faktycznie to wszystko się dokonało tak, jak powinno się dokonać, musi mieć miejsce. Zresztą praktycznie za każdym razem, kiedy już sam znak krzyża sam w sobie jest już pewną formą uznania Chrystusa jako Pana mojego życia, więc to oczyszczenie już zaczyna się od samego początku, ale musi mieć ten konkretny wyraz, kiedy ja osobiście i też we wspólnocie przyznaję się do tego, że jestem grzesznikiem, dlatego że grzech to nie jest prywatna sprawa. Grzech nigdy to nie jest prywatna sprawa. Nawet najmniejszy, najdrobniejszy, który robię w ukryciu, zawsze będzie uderzeniem w Kościół. Stąd te różne formy aktu pokuty, jakie mamy, akcentują to, że ja staję osobiście, ale we wspólnocie przyznaję się do tego, że jestem grzeszny i proszę o wstawiennictwo.
Tak często tłumaczę w różnych grupach parafialnych, że grzech to nigdy nie jest indywidualna sprawa, nawet jeśli tego nie widać. I na przykład załóżmy przy takich poważnych grzechach ktoś jest hazardzistą, ale na początku tego może być nie widać, natomiast rodzina po jakimś czasie na pewno ucierpi. Ktoś może być alkoholikiem, zewnętrznie może być tego nie widać, ale dzieci mogą mieć problem z emocjami ze względu na to, że na przykład któryś z rodziców był alkoholikiem. Ktoś na przykład ma problem z pornografią. Mhm. To załóżmy, że mężczyzna. Żona z automatu będzie czuła, że coś jest nie tak.
Ale w ogóle nawiązanie tak potem jakiejkolwiek relacji z drugim człowiekiem będzie takie egoistyczne, gdzieś tam.
Tak, więc to grzech nigdy nie jest indywidualną sprawą.
Tak, nigdy, nigdy. Zawsze uderza we mnie, w moją relację z Panem Bogiem, ale też i w relacje te we wspólnocie. Stąd trzeba stanąć na początku i się do tego przyznać, że tacy jesteśmy. Że te skutki grzechu pierworodnego wciąż w sobie nosimy, i, ale to też jest pełne nadziei, bo można by było się pognębiać, że tacy jesteśmy, już nic z tym nie możemy zrobić i koniec, i najlepiej to...
A jak ja nie lubię tego argumentu, tak. Jak ktoś mówi, no taki już jestem. Bardzo nie lubię tego argumentu.
A ja nie lubię jeszcze bardziej życzenia komuś, nigdy się nie zmieniaj.
Aha.
Dlatego, że skoro się nie będzie zmieniał, to nie będzie wzrastał, nie będzie się rozwijał, tak? Nie będzie się stawał coraz lepszy.
To tak jak z tymi życzeniami świątecznymi, zdrówka, zdrówka, bo zdrówko najważniejsze. To jest mniej więcej w tym aspekcie. Dobrze, czyli taki, czy jeszcze tutaj coś ogólnego, ewentualnie jakieś wprowadzenie?
To znaczy myślę, że tutaj najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zdać sobie sprawę, że ten moment aktu pokuty to jest taka chwila, kiedy znowu przestawiam akcent z siebie, chociaż jest tutaj to indywidualne przyznanie się do tego, że jestem grzeszny, jednak na Chrystusa, który ma być znowu w centrum. Nie ja, nie mój grzech, ale On, który na początku tej mszy świętej już mi mówi, to, że jesteś taki, to nie jest przeszkoda do tego, żebyś mógł tu wejść i uczestniczyć ze mną w uczcie eucharystycznej, najświętszej ofierze, czy jakiejkolwiek innej nazwy byśmy tutaj nie postawili.
To tu rodzi się pierwsze pytanie, czy w takim razie ten akt pokuty to jest tylko uznanie postawy takiej, że no jestem człowiekiem grzesznym, ale jakbym kogoś dopytał, no ale co to znaczy? No nie wiem, no nie mam żadnych grzechów, ale jestem człowiekiem grzesznym. Czy faktycznie trzeba w głowie poukładać sobie, no to zrobiłem nie tak, to zrobiłem nie tak, to zrobiłem nie tak? Na czym to ma polegać?
Na początku każdej formy aktu pokuty jest tak zwana zachęta. Czyli celebrans wypowiada słowa, w których mówi: uznajmy naszą grzeszność. I to przeróżne formy w mszale tego ma. I to jest ten moment na bardzo ważną chwilę ciszy w celebracji. Ona się pojawia tutaj właśnie po raz pierwszy. Święte milczenie, które ma na celu to, że nie tyle ja teraz będę robił rachunek sumienia, nie wiem, chociażby z ostatniego tygodnia, bo jestem w niedzielę na mszy świętej, nie jestem w stanie tego zrobić, tak, w czasie tej chwili ciszy, bo to ma być chwila ciszy. Też nie tak, że to ma trwać sekundę, ale nie tak, że 5 minut, prawda? Więc to ma być chwila ciszy na to, żebym uznał w sobie postawę grzesznika. To, że ja faktycznie jestem słaby. Że nie jestem w stanie zasłużyć na to, że Chrystus za mnie oddał swoje życie.
A co jeśli tej ciszy nie ma? Zdarzają się takie sytuacje pewnie gdzieś tam w Stanach. Załóżmy. Więc co w takim razie? No bo to wszystko do ważności, do godności mszy świętej tam bierze się pod uwagę też.
No po to są w rubrykach takie wskazania, które mówią, że teraz wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu.
No tak, ale zakładamy scenariusz prawidłowy i wiem, że się staramy tak robić, no ale załóżmy, co ma zrobić parafianin, który wie, że u niego gdzieś tam w parafii na wiosce może być taka sytuacja, że nie ma tego elementu ciszy, tylko od razu jest jedno po drugim, jeszcze można powiedzieć, bo msza to akcjo, w związku z tym nie ma tam czas na przestój. I czy wtedy przed mszą należy się przygotować?
No na ile w ogóle przed mszą wejście do kościoła i wyciszenie się. Chyba o tym nawet jakoś nie wspomnieliśmy przy przygotowaniu. Teraz dobrze to nawet wychodzi. O tym, bo mówiliśmy o tym, żeby się nie spóźniać, żeby mieć godny strój i tak dalej. ale też to przygotowanie właśnie wejścia w inny świat, w sferę pewnej kontemplacji też, to jest też, właśnie na to jest też moment przed mszą świętą. Skoro się nie spóźniam, to nawet nie tyle, że wpadam na ostatnią sekundę, już dzwonek dzwoni, wychodzi ksiądz do ołtarza, ale przychodzę wcześniej. Wcześniej, żeby wszystko, co we mnie jest, i mój duch, i moje ciało nastroiły się do przeżywania liturgii. To jest też taki czas, gdzie mogę to uznać. Zresztą w ogóle wchodząc do świątyni, wchodząc do miejsca świętego, mamy, chociaż pandemia nam z niektórych kościołów wyrzuciła, ale pojawiły się za to automatyczne, ale w jakiej formie by nie były, to tamta woda pobłogosławiona jest. I już to wejście i przeżegnanie się w godności tą wodą pobłogosławioną, przyklęknięcie, jeżeli gdzieś widzimy już nawet z daleka, ale najświętszy sakrament w tabernakulum, to już jest ten moment, kiedy my uznajemy tę postawę człowieka, który wchodzi do miejsca, gdzie musi się oczyścić. Przypomnienie chrztu świętego właśnie w tym geście, gdzie ja czynię znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak jak w imię Boże zostałem ochrzczony, a chrzest gładzi grzechy, więc już tutaj mamy też ten charakter oczyszczenia.
Tylko teraz tu się pojawia pierwsze pytanie, czy chodzi o sam znak krzyża, czy znak krzyża wykonany ze świadomością. Dlaczego wykonuję znak krzyża? Żeby się nie bawić w magię, nie? Bo ktoś
nie, to tak,
z automatu może, tak jak niektórzy zbierają odpusty, tak to mogę specjalnie powiedzieć, jednocześnie nie spełniając warunku chęci zrezygnowania z przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. No to właśnie te odpusty mają pomagać tak świadomie przeżywać swoje życie religijne i duchowe, żeby stawać się doskonalszym wręcz.
Tak, jasne.
Tak, dlatego tak
A są
na to
w pewnym
patrzę.
Sensie takim bonusem, taką nagrodą w zamian za to. Ale mają prowadzić do tego rozwoju, a nie być właśnie takim amuletem, który będę zbierał. Tak samo możemy traktować właściwie wszystko, co jest w Kościele. No to też takie myślenie nam trochę towarzyszy, kiedy mówimy o tak zwanych świętach z gadżetem. Niektórzy tak mówią trochę prześmiewczo. Święta z gadżetem. Jak jest popiół w środę popielcową, to ludzie masowo przychodzą do kościoła, bo coś dostaną i biorą w książeczkę do nabożeństwa, chociaż nawet nie mają nikogo chorego w domu, komu by tę głowę popiołem posypali, ale biorą, bo to tak trzeba mieć. Koszyczek, palemka, tak inne. Ale akurat 2 lutego niestety jakoś ta pobożność maleje, chociaż z gromnicą przychodzimy, żeby...
Bo tu trzeba kupić, a nie dostać.
A może.
Tak, ale pamiętam z dzieciństwa taką sytuację kiedyś. Jako dziecko bardzo nie lubiłem triduum paschalnego, bardzo tego nie lubiłem. Mówiłem, to są długie msze. Dzisiaj zupełnie inaczej patrzę na to. Natomiast pamiętam, jak Wielką Sobotę tata powiedział, to tylko weźcie sobie te ciernie z ogniska, żeby ludzie widzieli, że w domu mamy i możemy iść. I to bardzo mocno zapamiętałem.
Brzuski na procesji Bożego Ciała.
Tak, to zapamiętałem. Na szczęście mój tata bardzo fajnie wierzący jest i teraz rewelacyjnie przeżywa swoją wiarę i to idzie w bardzo dobrą stronę, co też mnie cieszy. Natomiast tutaj jeszcze do aktu pokuty. To nie jest tak, że ja próbuję wkładać jakąś szpilkę, kiedy mówię, że w innych parafiach może tego nie być, tylko czuję jakąś odpowiedzialność za osoby, które słuchają i pomimo tego, że ustaliliśmy sobie, że przecież przepisy przepisami, ale wiemy dobrze, że różnie może to wyglądać. Staramy się pokazać, jak być powinno, żeby zachęcać być może nawet kapłanów, którzy gdzieś tam słuchali sobie któregoś z odcinków, całe życie jakoś robili, bez zastanowienia, że ale w sumie być może już się przyzwyczaiłem i traktuję, że tak powinno być, bo zawsze tak robiłem. To mi pomaga, tak jak ja popełniam dużo błędów, a w międzyczasie rozmowa z drugim księdzem, inne spojrzenie, jeszcze raz
sięgnięcie cały czas się uczymy, tak.
Pomaga mi faktycznie trochę spokornić niestety, ale też uświadomić sobie pewne rzeczy. Dlatego pytając o takie rzeczy, chcę tylko, żeby ludzie wiedzieli, co mają zrobić, kiedy faktycznie jest to, że nie ma tej sytuacji, przecież nie będzie każdy leciał do swojego księdza, zwracając mu uwagę co chwilę. O ile można to zrobić mądrze, to można to zrobić to też w taki sposób, że ksiądz się całkowicie zblokuje tutaj na rozmowę z parafianami. No i te różne możliwości chcę omówić.
Jasne, i to dlatego myślę, że w tej kwestii akurat dobrze jest przed mszą świętą, też w ramach przygotowania do mszy świętej, uznać to. Chodząc do kościoła właśnie, od tego gestu zaczynając, uklęknięcia, nastrojeniu całego swojego ciała. Przy tym nastrojeniu całego swojego ciała właśnie też wejść w tę postawę człowieka słabego, który przychodzi tutaj, bo chce uzyskać jeden z owoców Eucharystii, którym jest chociażby to, że jest umocnienie na dalszą drogę.
A tu też może takie pytanie niewygodne, które mi przyszło do głowy. Z tym przygotowaniem przed mszą świętą, czy są jakieś według ciebie granice tego, w jaki sposób człowiek powinien się przygotować? Bo ja na przykład mam problem, kiedy ktoś przychodzi i na środku kościoła kładzie się krzyżem. Mnie to w jakiś sposób, rozumiem pobożność człowieka, natomiast pierwsza myśl, która mi przychodzi, w domu to rób. A tutaj trzeba przechodzić przez tego człowieka i tak dalej, bo taka cienka granica między właściwą, szczerą pobożnością i uniżeniem przed Bogiem, a być może chęcią zaistnienia. Nigdy nie wiem, co siedzi w głowie człowieka.
Tak, dokładnie. I tutaj ja bym raczej proponował, żeby unikać w ogóle w kościele i zwłaszcza w czynnościach liturgicznych, okołoliturgicznych, rzeczy, które mogłyby dziwić innych. Naprawdę. To jest coś, co mi też od dłuższego czasu towarzyszy.
Żeby... Czy komunia na rękę. Musiałem to zrobić.
Mówię, niekoniecznie.
Nie, to
niekoniecznie.
Nie, ale przepraszam, wracamy do wątku. To był niesmaczny żart, który
ale mi przyszedł do głowy. Ale nie cały kościół.
musiałem.
Natomiast nie robić pewnych rzeczy, które mogą budzić powszechne zdziwienie. Jakąś taką konsternację. Takie myślenie, zamiast pomagać w przeżyciu spotkania z Chrystusem, które dokonuje się też podczas Eucharystii, chociaż nie jest tym takim pierwszym, najważniejszym elementem, ale tego spotkania, doświadczenia tej obecności, żeby nie wybijać ludzi po prostu z tego. I faktycznie masz taką pobożność, chcesz, są czasem takie momenty, gdzie w kościele jest, jeżeli bardzo chcesz to robić w kościele, przyjdź, zrób to dyskretnie, nawet jeżeli jest gdzieś adoracja Najświętszego Sakramentu, zrób to gdzieś, nawet nie musisz padać na twarz na samym środku, żeby to wszyscy widzieli. Tu mi się od razu nasuwa to, co już niedługo w naszym tutaj nagrywaniu będziemy przeżywać w środę popielcową, gdzie jest, mówię, rób to w ukryciu, żeby nie inni widzieli, że ty się modlisz. Ale
się w swojej izdebce, tam się módl, a Bóg odda tobie.
A w liturgii mamy konkretne postawy i gesty, które przyjmujemy jako wspólnota. I Kościół mówi konkretnie, co trzeba robić, kiedy. A w ramach tego przygotowania raczej po prostu wejdź do ławki, zajmij miejsce, skup się, uznaj to, że jesteś słaby, nastrój swojego ducha, swoje ciało, na to, że za chwilę będziesz uczestniczyć w czymś, co jest najświętsze tutaj na ziemi.
To kolejne pytanie, bo są różne rodzaje aktów tutaj, jeśli chodzi o pokutę. To w takim razie jakie?
Mamy cztery formy aktu pokuty i w cudzysłowie teraz oczywiście nazwę i piątą. O tej piątej na koniec powiem. Pierwszą formą aktu pokuty jest tak zwana, my to nazywamy spowiedź powszechna, confiteor, spowiadam się Bogu, można to tak nazywać.
To jest ten moment, w którym większość kojarzy to, że bije się w piersi, się w mówiąc piersi, moja wina.
Tak. I ta modlitwa jest niesamowicie bogata. Przed soborem była jeszcze bogatsza o kilku świętych, których,
Piotra, archaniołów.
Tak, których jeszcze tutaj przyzywaliśmy jako tych, którzy mają się za nami wstawiać. Dzisiaj troszeczkę inaczej sformułowana, ale generalnie sens jest ten sam, że spowiadam się najpierw Bogu Wszechmogącemu, dlatego, że On jest tu na pierwszym miejscu, On jest w centrum, i ja przed nim staję jako grzesznik, ale i wam, bracia i siostry, to o czym mówiliśmy, że grzech dotyczy wspólnoty, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. I to jest też nawiązanie do tych grzechów powszednich, które Eucharystia gładzi. Więc tutaj już na początku uznajemy tę grzeszność po to też, żeby skorzystać z kolejnego z owoców Eucharystii, którym jest właśnie to, że ona gładzi grzechy powszednie. I bijemy się wpierw, że to jest moja wina. To jest moja wina i to jest moja bardzo wielka wina. Nie wina kogoś, bo my jesteśmy mistrzami w tym, żeby nawet w konfesjonale, kiedy klęczymy, żeby próbować gdzieś tam swoją odpowiedzialność zrzucić na kogoś innego, albo na okoliczności, albo na jakąś tam sytuację, która gdzieś się wydarzyła. No ja tego nie chciałem, ale jakoś tak wyszło.
W takich sytuacjach zawsze mówię, że Jezus pokazywał, że nic zewnątrz nie jest w stanie uczynić nas nieczystym.
Tak.
Że to z serca pochodzi.
Tak, tak.
Sytuacja tylko uwidoczniła to, jakim jesteś.
Dokładnie. I to uderzenie się w pierś ma być takim bardzo konkretnym, jasnym gestem. To nie tak, że się my tutaj będziemy tak dotykać. Mhm. Taka moja winka. tylko ma być uderzeniem się w pierś, no ale też nie bijemy się, nie wiadomo, tak, że będziemy tutaj niemal sobie żebra połamiemy, prawda? Ma być konkretny, wyraźny gest uderzenia się w pierś, bo to ma poruszyć mnie wewnętrznie. I teraz powiem coś, co powiedział jeden z dominikanów kiedyś i mnie to akurat się tak spodobało bardzo. Który powiedział, że jak coś się zepsuje, kiedy na przykład mam, nie wiem, jakieś radio, mikrofalówka przestanie jakoś dobrze działać, to co robimy najpierw? Nie biegniemy po instrukcji obsługi, żeby zobaczyć, co się popsuło, tylko próbujemy tym trochę potrząsnąć albo gdzieś tam trochę tak uderzyć i może
z komputerami
zaskoczy.
Starymi działało.
Tak,
z drukarką też.
Że zaskoczy i będzie działać. I trochę tak jest trochę z tym uderzeniem się w pierś, że uderzyć siebie, trochę tak się poruszyć do tego, żebym zaskoczył w te odpowiednie tory, że to jest moja wina, nie czyjakolwiek inna, że ja biorę odpowiedzialność za to, nawet najmniejsze zło, jakie dzieje się poprzez grzech, który popełniam.
To od razu przy tym, zanim przejdziemy do kolejnych, jak byłaby tylko wspólnota mężczyzn, to mówimy bracia i siostry, czy tylko bracia?
W ogóle w wersji typicznej jest tylko bracia. Mhm. Et vos fratres, orare prome ad dominum deum nostrum. Więc właściwie te siostry dodane w polskim tłumaczeniu są takim dodatkiem.
Później się pojawi to pytanie jeszcze w kolejnej części mszy. Panie, nie jestem godzien, czy godna też można mówić. Dzisiaj nie odpowiadaj na to, bo to później, bo to właśnie są często takie wstawki, które na naszym podwórku funkcjonują dobrze, ale wiemy, że na przykład no, nie zawsze tak być powinno w różnych tekstach.
Tu pojawiają się niektóre sytuacje, że mówi się, że we mszy świętej uczestniczy cały Kościół w swojej pełni. Dlatego mówiąc bracia i siostry, nawet jak są sami bracia, to wtedy będziemy się odwoływać do tych, których tu nie ma, ale że jest cały Kościół. Znaczy, jeżeli chodzi o zgromadzenie liturgiczne, bo to się odnosi do tych konkretnych braci i sióstr, którzy są tutaj, do świętych i tak dalej, już mamy odwołanie gdzie indziej, do Pana Boga gdzie indziej, do tych innych wymiarów Kościoła. Natomiast to się odnosi do tego konkretnego zgromadzenia, więc jeżeli nie ma sióstr, no to nie ma sióstr, ma z bracia, tak?
No dobrze. Czyli kolejna forma aktu pokuty.
Kolejna to jest
już jedną.
Tak, kolejna to jest forma dialogowana. To jest najrzadziej chyba wykorzystywana forma aktu pokuty, czyli celebrans mówi: zmiłuj się nad nami, Panie. Wszyscy odpowiadają: bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Nie ma tutaj więcej co dodawać. Po prostu jest to forma dialogowana, która ma za zadanie uznać to samo, tyle że w krótszej formie. I mamy trzecią formę aktu pokuty, którą są tak zwane tropy kyrialne, gdzie gdzie jak po każdej formie aktu pokuty mamy jeszcze taki wręcz okrzyk w formie śpiewu czy recytowany Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Stąd to jest jakby takie rozbudowane wezwania, w których prosimy o zmiłowanie. Na przykład, Panie, Ty zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty na końcu czasów przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
To jest bardzo charakterystyczna też linia melodyjna, także każdy jakby usłyszał, to od razu by wiedział, tak, że to są tropy.
Tak, tak.
Na
tak.
pogrzebach często można
tak, dlatego, tropy. Że wręcz są nawet zapisane w rytuale pogrzebowym, do mszy świętej pogrzebowej.
Więc jak ktoś był na pogrzebie i słyszał inną niż Panie, zmiłuj się nad nami, tylko właśnie te wstawki wcześniejsze, to wie, że to są tropy. Mam nadzieję, tak. że kojarzy.
Tak, każda z tych form ma na celu to, żeby pobudzić nas na różne sposoby, ale do tego samego, uznaję grzeszność. Ja osobiście powiem szczerze, że jakoś tak do mnie zawsze najbardziej przemawia mimo wszystko ta pierwsza forma aktu pokuty i rzadko korzystam z tych innych, ale tak, żeby czasem wybić siebie i też innych z jakiejś może rutyny, żeby w jakiś inny sposób to zrobić, to może tak, ale...
Ja lubię to plus ten, którego jeszcze nie omówiłeś jako akt pokuty, ale ty za chwilę tak. o nim powiesz. Natomiast wstęp zazwyczaj, chyba prawie zawsze robię takie, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę.
Tak, ale one wszystkie wstęp, generalnie sprowadzają się do tego. Tam jeszcze
i słowo ofiara się pojawia we wszystkich, albo prawie wszystkich, bo już we tak szczegółowo nie pamiętam.
Tak, we wszystkich, tylko ewentualnie jeszcze pojawia się, żeby przyjąć Słowo Boże i złożyć świętszą ofiarę.
I ten drugi, którym, czy ten czwarty nasz, tak. który ja bardzo lubię, a o którym jeszcze nie powiedzieliśmy.
I czwarta forma aktu pokuty jest to pokropienie wszystkich zgromadzonych wodą, którą właśnie błogosławimy na początku
zwane mszy świętej. Aspersją.
Tak. Tak, od pierwszych słów antyfony, która towarzyszy pokropieniu, asperges me domine chyzopo, pokropnie Panie wodą właśnie. Abym stał się czysty. Tę formę można wykorzystywać niestety tylko w niedzielę. I tylko i wyłącznie w niedzielę. W lany poniedziałek, chociażbyśmy chcieli pogaństwo z chrześcijaństwem łączyć, to takiej formy nie wykonujemy, dlatego że jest zarezerwowana tylko na niedzielę, a wręcz nawet z samej swojej istoty bardzo pożądana.
Nie można? Nie. No to popełniłem kilka błędów w swoim życiu.
Tylko w niedzielę, dlatego że to jest odwołanie do pamiątki chrztu i zmartwychwstania. Dlatego przede wszystkim w okresie Wielkiej Nocy, w niedzielę wielkanocne, to jest taki czas, kiedy ta woda aż sama chce, żeby nią kropić, żeby używać tej formy aktu pokuty.
Czy jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, pokropić wodą można tylko i wyłącznie, czy ten akt aspersji
tak.
można dokonać tylko i wyłącznie w niedzielę.
Jako formę aktu pokuty, jako aspersję.
Tak.
Tak.
Tak, myślę, że wielu księży, którzy słucha tego kanału, tak jak ja zareaguję, to jest właśnie nasza niewiedza, która czasami wychodzi, ale potrzebne jest to, żeby porządkować te rzeczy.
I cała modlitwa, która, zwłaszcza ta modlitwa w okresie Wielkanocy, mówi o wielkich dziełach, które dokonały się na przestrzeni wieków Kościoła, ale tak naprawdę wszystkie zmierzają do jednego, do misterium paschalnego Chrystusa. Ten tekst modlitwy odsyłam, naprawdę warto sobie znaleźć bez problemu. Dzisiaj wystarczy mszał rzymski wpisać w przeglądarkę. Mamy całe zeskanowane strony mszału. W PDF-ie można bez problemu znaleźć sobie tę modlitwę, która też jest bardzo, bardzo taka dydaktyczna w liturgii. Ona pokazuje, jak na przestrzeni wieków Pan Bóg tak działał, żeby wszystko doprowadziło do tego wytryśnięcia wody żywej, która nie tylko będzie zaspokajać pragnienie, nie tylko będzie oczyszczać ciało, ale będzie dawać życie i to wieczne. Więc nawiązanie do chrztu. Nawiązanie do chrztu, dlatego że każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa i każda niedziela, to też można powiedzieć, jest taki dzień chrzcielny dla nas.
W jaki sposób powinni zachować się posługujący, w jaki sposób kapłan, w jaki sposób wierni, kiedy ksiądz będzie wychodził do nich i kropić. Bo tak jak na przykład w Wielką Sobotę mamy pokropienie pokarmów, nie ludzi, w tym bądźcie mamy pokarmów, ludzie się żegnają, kiedy wykonujemy znak krzyża jako kiełbaski, jajeczka i inne pieczywo. W tym przypadku widziałem bardzo
ale
różne
szkoły.
Ale
może być tak, że są różne formy błogosławieństwa pokarmów. I jest taka forma, która to tak to dygresja, która mówi o tym, że błogosławimy tych, którzy będą te pokarmy spożywać. Więc tam jak się człowiek przeżegna, to nie robi wielkiego błędu.
Ja powiem, byłem w parafiach na tyle dużych, że trzeba było dosyć się spieszyć. Z jeden za drugim, więc się wybierało najkrótsze formy, jakie były możliwe ze względów na to, że parafie były naprawdę duże. Tak. A proszę mi powiedzieć w takim razie, bo widziałem dwie takie formy. Jedna, że na przykład ksiądz podchodzi, podaje kropidło, żeby ktoś sobie dotknął się przeżegnał, a druga, że obficie kropi na przykład też posługujących. Czy to jest jakoś uregulowane?
Nie jest uregulowane. No, trzeba mieć kontakt, dobrze było mieć kontakt z wodą, no bo liturgia jest zmysłowa. Ona oddziałuje na nas też w sposób zmysłowy, dlatego dotyk tej wody również jest ważny. Stąd staramy się, żeby, zazwyczaj tak jest, żeby z tą wodą dotrzeć wszędzie. I celebrans po modlitwie błogosławieństwa tej wody po prostu zanurza swoją rękę w naczyniu z wodą i sam wykonuje znak krzyża. Osoba, która mu posługuje z tym kociołkiem, z kropidłem, również może zrobić to samo, albo najczęściej jest tak, że po prostu celebrans kropi, wkłada kropidło, daje do tego, żeby się do niego dotknąć i tą wodą uczynić znak krzyża.
A to ciekawe, bo tak automatycznie robię pewne rzeczy, że nawet nie pamiętam, czy się żegnam. Podejrzewam, że tak w tym momencie, ale czasami jest tak, że coś tak automatycznie się robi, że teraz się zacząłem zastanawiać, czy ja wkładam rękę, czy ja po prostu dotykam kropidła i później się żegnam. Nie jestem w stanie na chwilę obecną powiedzieć.
No nieważne, no żeby celebrans też to robi. I potem uważam, że kropienie jest taką formą najlepszą, gdzie już nie będziemy do każdego tam, chyba że ktoś jest naprawdę blisko, nie wiem, na przykład celebransi, którzy są tutaj obok, no to nie będziemy każdego tam stojąc przed nim 20 centymetrów mu tak chlast twarz tym kropidłem tylko damy, ale tak to potem idziemy. No i też ważne jest to, żeby starać się obficie tej wody używać faktycznie. Nie żałować tej pobłogosławionej wody, kropiąc wiernych. Dlatego, że tak jak mówię, liturgia działa też na te zmysły, które pomagają wejść w głąb.
Ale to powinien być bardziej moment radości ze względu na ludzi. Ksiądz mnie pokropił, jestem czysty, czy raczej smutku, tak jak bijemy się w piersi, że doświadczamy właśnie tego, że jesteśmy grzeszni.
Smutek też bym nie nazwał smutkiem tego, kiedy bijemy się w piersi, bo to bicie się w piersi ma za zadanie też z jednej strony właśnie żal za grzechy, to, że ja faktycznie tego żałuję, ale z drugiej strony taką nadzieję, że poruszam, mam siebie poruszyć, żeby ta nadzieja życia wiecznego była prawdziwa. Są tak samo z tym pokropieniem. Pokropienie jest raczej zresztą te śpiewy, które temu towarzyszą, one właśnie są takie pełne nadziei, że pokrop mnie Panie, a stanę się czysty. Widziałem w okresie Wielkanocy, widziałem otwarte źródło i tak dalej. To jest coś, co daje taką nadzieję tego, że mamy drogę otwartą do życia wiecznego i mamy te środki, które Chrystus nam daje tutaj.
Dobrze. Piąty w takim razie, który
a ten piąty,
że ten
to
piąty,
jest tak
nie
w, w cudzysłowie, to są różne formy, które zastępują akt pokuty. Czyli jeżeli mamy jakiekolwiek obrzędy na początku mszy świętej, typu procesja z palmami w niedzielę palmową, błogosławieństwo świec w święto ofiarowania pańskiego i procesja z tymi świecami. One wtedy mszał nam mówi, że opuszcza się akt pokuty, dlatego że coś go tutaj zastępuje.
Czy na ślubie opuszcza się akt pokuty?
Rytuał tak wskazuje.
A można uzasadnić to, powiedzieć, dlaczego tak jest?
Trudno jest mi to uzasadnić. Aha. I powiem szczerze...
Bo się zastanawiam na tym
i powiem
czas
szczerze,
temu.
Ja też się zastanawiam od wielu lat, odkąd taki zapis w obrzędach sakramentu małżeństwa się pojawił. Dlaczego? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to ta forma nasza katolicka, nie hollywoodowa, czyli gdzie ksiądz wychodzi do narzeczonych i wita ich w drzwiach kościoła i wprowadza ich przed ołtarz. Tak, zresztą analogia piękna do momentu chrztu świętego, gdzie tak samo dziecko wprowadzamy do kościoła, przy drzwiach witamy rodziców, dziecko i tam jest znaczone krzyżem, wprowadzamy do kościoła na dalsze obrzędy mszy świętej. I to jest jedyne, co by jakoś tak miało niby być jakimś obrzędem takim, który by jakoś wprowadzał jako zasadne opuszczenie aktu pokuty.
Trochę.
Tak, trochę, ale nie wiem. Nie wiem, bo nie zawsze tak jest, że celebrans wychodzi, bo to nie jest warunek, że musi to zrobić.
Ale pamiętam z parafii rodzinnej, nieżyjący już ksiądz proboszcz, ksiądz Stanisław, miał taki zwyczaj, jako kleryk pamiętam, że wychodził do młodych, do drzwi z krzyżykiem małym i kazał im pocałować ten krzyż.
O!
Bardzo ładny gest taki. Ja to zapamiętałem, że faktycznie oni mieli świadomość tego, co się zaczyna dziać i faktycznie to był moment, w którym trochę uśmiechy z ich twarzy schodziły, pomimo radosnego momentu i takie przeżywanie, ksiądz proboszcz wtedy mówił spokojnie, ja wam we wszystkim pomogę, będę wam podpowiadał, ale pamiętajcie to msza. I szliśmy. To było piękne dla mnie. To takie wzorcowe wręcz, jak wyczuł właśnie to, jak to powinno wyglądać.
I myślę, że jest to na dzisiejszy czas dobra praktyka, którą chyba powinniśmy wprowadzać. Kiedy są jubileusze małżeńskie, 50-lecie, zwłaszcza to na 50 lat małżeństwa, błogosławi się krzyże dla nich. Jest to w obrzędach odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Myślę, że taki krzyż, nawet wręcz, który by stał się takim prezentem może od parafii dla nich, który by sobie zawiesili, nie wiem, naprzeciwko łoża małżeńskiego w domu, byłby takim naprawdę przepięknym gestem i wprowadzeniem do tego naprawdę, co się dzieje.
Ale jak trzeba byłoby porządnie wytłumaczyć, co to jest za bobon, żeby nie bać się tego, że ja życzę ci nieszczęścia, bo czasami jest tak, że nie wolno dać
krzyża,
komuś krzyża, tak i tak dalej.
Nie, no właśnie to nie traktujemy krzyża jako znak hańby właśnie, czy narzędzia tortur. Traktujemy krzyż jako znak zwycięstwa. I wszyscy wiemy doskonale, że bez krzyża się nie da żyć, bo nie ma życia bez jakiegokolwiek cierpienia. Nie ma. Każdy jakieś ma. I teraz pytanie, jak ja będę je przeżywał. Czy zjednoczę to z krzyżem Chrystusa, czy będę sam się kopał. Tak?
Dobrze. To
jeśli... Ale świetna sugestia. Wiesz, mi to chodziło jakoś tak po głowie, bo zobaczcie, nawet w domu, kiedy są te obrzędy takie domowe narzeczonych. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tak się odbywa. Myślę, że bywa tak.
Filmiki widzę czasami.
Tak, że rodzice dają krzyż do pocałowania i kropią wodą narzeczonych, więc...
Czy dla mnie w ogóle ciekawe jest to, jak rodzice bardzo przeżywają błogosławieństwo, jak nawet piszą sobie teksty, które z tych wierzących rodzin, które kojarzę. I czasami pytam ich, czemu tak to przeżywaliście? I rodzice prawie zawsze, nie zawsze, ale prawie zawsze odpowiadają, bo do tej pory nigdy nie błogosławiłem dziecka.
O.
To było dla mnie takie, no to w zasadzie możesz zawsze to robić. I niektórzy odpowiadają ciekawie, już wiem, że będę. A faktycznie błogosławieństwo rodzica to jest podstawa. Zresztą ja się ciarki przechodzę, jak słyszę o takich rzeczach, bo to jest piękne, że rodzic uświadamia sobie, jak ważne jest błogosławieństwo rodzica. Błogosławić, nie złorzeczyć. To nie jest oczywiste. Do domu teraz, jak moja mama o tym usłyszała, to co nie przyjdę do domu, to każe mi, żebym ja pobłogosławił rodziców, ale mama też wykonuje znak krzyża.
Piękne.
I to już za każdym razem teraz. Ja jeszcze nie jestem aż tak bardzo przyzwyczajony. Trochę niestety obrazem to żart.
Tak,
tak, ale... i mówię, a parzę, nie? I tak dalej trochę mam, nie? Ale wiem, że bardzo tego potrzebuję, jestem wdzięczny i to jest piękne. Piękne.
Tak. Tak naprawdę. I to jest kolejna rzecz. No nie bójmy się błogosławić siebie nawzajem w ogóle. Mówił raczej błogosławcie, a nie złorzeczcie. A rodzice wykonując ten gest błogosławieństwa, znaku krzyża na czole dziecka, no już mają szczególną władzę. Uprzywilejowanie do tego, co w momencie Chrztu Świętego właśnie się dokonuje. W pewnym sensie ta władza właśnie tego błogosławienia swojego dziecka. Chociaż od samego poczęcia już rodzice mogą to robić, ale jakby to takiej formie takiej zewnętrznej jest pokazane. Czy nie tylko ksiądz by mógł naznaczyć to czoło dziecka krzyżem w trakcie obrzędów wstępnych Chrztu Świętego? Czy po co? Czy muszą to robić rodzice i chrzestni? Żeby im uświadomić, że macie to robić całe życie.
No to też warto tłumaczyć. Kiedyś taka sytuacja, chyba na Tarchominie jeszcze był. Tak, na Tarchominie byłem. Przyjechała do mnie para, która nie mogła mieć dziecka od wielu lat. Bardzo fajni, cudowni ludzie. W rozmowie jakoś tak wyszło, że są tak skłóceni z rodzicami, że mama, kiedy poznała tego chłopaka, tej dziewczyny, powiedziała, że nie chce takiego kawalera, że wręcz wyrzuciła ich z brzydkimi słowami, trochę w formie przekleństwa. Pomimo tego, że próbowali różnych metod, od naprotechnologii, poprzez nawet in vitro, próbowali wszystkiego, nic nie pomagało. I gdzieś tam przyszła mi taka myśl i mówię, no może spróbujcie pójść do rodzica i poprosić o błogosławieństwo w tej sprawie. Wrócili, nie mieli kontaktu kilka lat. Wrócili, po jakimś czasie otrzymałem SMS-a, że będą mieli dziecko. Ja aż wtedy pamiętam, jak się wzruszyłem mocno i uświadomiłem sobie, co to znaczy błogosławieństwo rodzica. Że rodzic czekał nawet na ten moment, ale nie miał odwagi zadzwonić do swoich dzieci za to, co zrobił wtedy. Ja już w dużym skrótem opowiedziałem.
Bo może też oni nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co ta mama zrobiła, tak?
Tak, to było kilka lat. To nie byli młodzi ludzie, tylko naprawdę kilka lat starali się o dziecko i nic, nie? Nic nie pomagało.
Więc tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie bać się tego błogosławieństwa.
Niestety będę musiał w takim dziwnym momencie przerwać odcinek. Ja mam pogrzeb, więc muszę pójść pospowiadać, teraz chcę pójść pospowiadać ludzi. Przerzucimy sobie o hymnie chwała i połączymy to z kolektą na kolejny odcinek.
Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna jest, od niej zaczniemy, o tym Kyrie eleison, bo to jest oddzielny obrzęd niemalże. Jak już sięgniemy do mszału, tak zrobimy od następnego.
Tak, przepraszam was za to, że tak wyszło, ale 44 minuty i tak trwał ten odcinek, a myślę, że trzy rzeczy
zmieścimy. Wszystkie dygresje, ale myślę, że bardzo potrzebne też.
Czegoś się ode mnie też nauczył,
tak,
prawda?
Dokładnie, dzięki, ja też.
To niech w takim razie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.